Lekcja trzecia, 16 lipca. Sprawiedliwość i miłosierdzie w Starym Testamencie, część pierwsza. Tekst pamięciowy, wymierza sprawiedliwość skrzywdzonym, daje chleb głodnym, Pan oswobadza więźniów. Pan otwiera oczy ślepych, Pan podnosi zgnębionych, Pan kocha sprawiedliwych. Pan strzeże przychodniów, sierotę i wdowę wspomaga. Psalm 146, 7-9. Przed laty w chłodny dzień w Nowym Jorku 10-letni chłopiec, bosy i zmarznięty, wpatrywał się w witrynę sklepu obuwniczego. Jakaś kobieta podeszła do niego i zapytała, dlaczego tak pilnie wpatruje się w okno wystawowe. Odpowiedział, że prosi Boga, aby dał mu parę butów. Kobieta ujęła go za rękę i weszła z nim do sklepu. Poprosiła sprzedawcę o 6 par skarpet, miednicę ciepłej wody, mydło i ręcznik. Zabrała chłopca na zaplecze sklepu, zdjęła koronkowe rękawiczki, umyła mu stopy i wytarła starannie ręcznikiem. W tym czasie sprzedawca wybrał skarpety. Kobieta rozpakowała jedną parę skarpet i założyła je na stopy chłopca, a następnie kupiła mu parę porządnych butów. Potem pogłaskała go po głowie i zapytała, czy teraz czuje się lepiej. Gdy zamierzała wyjść ze sklepu, chłopiec, patrząc na nią, ze zdumieniem zapytał, czy pani jest żoną Boga. Ten mały chłopiec był bliżej prawdy, niż zdawał sobie z tego sprawę. Boży Kościół jest oblubienicą Boga, jego żoną. Charakter Boga został wyrażony w naszym dzisiejszym wersecie pamięciowym. Jako przemieniani przez Niego członkowie Jego Kościoła musimy odzwierciedlać ten charakter. Jeśli prawdziwie należymy do Niego, będziemy się troszczyć o ubogich i bezradnych, niosąc im pomoc. Niedziela, 10 lipca. Miłosierdzie i sprawiedliwość, znaki wyróżniające lud Boży. Od początku sprawiedliwość w jej społecznym wymiarze była jednym z ważnych elementów prawa Bożego i ideału Boga dla Jego ludu. Sprawiedliwość w aspekcie społecznym jest pierwotnym Bożym zamierzeniem dla ludzkiego społeczeństwa, świata, w którym podstawowe potrzeby ludzi są zaspokajane, a ludzie rozwijają się i żyją w pokoju. Przeczytaj podane poniżej wersety i podsumuj, co mówią one o miłosierdziu i sprawiedliwości, a zwłaszcza o społecznym aspekcie sprawiedliwości. Druga Księga Mojżeszowa 22, 21-23. Przychodnia nie będziesz gnębił ani uciskał, bo sami byliście przychodniami w ziemi egipskiej. Nie będziesz uciskał żadnej wdowy ani sieroty. Gdybyś je uciskał, a one wołać będą do mnie, na pewno wysłucham ich wołania. Druga Księga Mojżeszowa 23, 2-9. Nie przyłączaj się do większości ku złemu i nie składaj w spornej sprawie świadectwa za większością, by łamać prawo. Nawet ubogiego nie popieraj w niesłusznej sprawie. Jeżeli napotkasz zabłąkanego wołu albo osła twego nieprzyjaciela, odprowadź go zaraz z powrotem do niego. Jeżeli zobaczysz, że osioł twego przeciwnika upadł pod ciężarem, nie opuszczaj go, lecz dopomóż mu podnieść go. Nie wpływaj na wyrok, jaki się należy ubogiemu, który się zwraca do ciebie w swojej sprawie. Od sprawy, która się opiera na oszustwie, stroń. Do zabicia niewinnego i sprawiedliwego nie przyczyniaj się, bo nie uniewinnię winowajcy. Nie przyjmuj łapówek, gdyż łapówki zaślepiają nawet naocznych świadków i fałszują słuszną sprawę. Przychodnia nie uciskaj, sami bowiem wiecie, jak się czuje przychodzeń, wszak byliście przychodniami w ziemi egipskiej. Trzecia Księga Mojżeszowa 19, 10. Także swojej winnicy nie obieraj doszczętnie i nie zbieraj winogron pozostałych po winobraniu. Pozostaw je dla ubogiego i dla obcego przybysza. Ja, Pan, jestem Bogiem Twoim. Przypowieści Salomona 14, 31. Kto gnębi nędzarza, lży jego stwórcę, lecz czci go ten, kto lituje się nad biednym. Przypowieści Salomona 29, 7. Nabożny zajmuje się sprawą ubogich, lecz bezbożny w ogóle na nią nie zważa. Miłosierdzie i sprawiedliwość zostały także podkreślone w przepisach dotyczących szabatu danych starożytnym Izraelitom. Bóg wskazał 3 rodzaje szabatów. Jak pojęcia miłosierdzia i sprawiedliwości zostały odzwierciedlone w każdym z tych szabatów? Zobacz druga Księga Mojżeszowa 20, 8-10. Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. 6 dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, ale 7 dnia jest sabat Pana, Boga Twego, nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach. Druga Księga Mojżeszowa 23, 10-11. Przez 6 lat obsiewać będziesz ziemię swoją i zbierać jej plony, w 7 zaś zostawisz ją odłogiem i nie uprawisz jej, niech pożywią się z niej ubodzy twego ludu, a tym, co pozostanie po nich, niech pożywią się zwierzęta polne, tak też postąpisz z twoją winnicą i z twoim ogrodem oliwnym. Trzecia Księga Mojżeszowa 25, 8-55. Naliczysz sobie 7 lat sabatowych, 7 razy po 7 lat. Czas tych 7 lat sabatowych obejmować będzie 49 lat. W 10 dniu 7 miesiąca każesz zadąć wróg. W dniu pojednania każecie dąć wrogi po całej waszej ziemi. Poświęcicie 50 rok i obwołacie w ziemi wolność dla wszystkich jej mieszkańców. Będzie to dla was rok jubileuszowy. Wrócicie każdy do dawnej swojej własności i wrócicie każdy do swojej rodziny. Rokiem jubileuszowym będzie dla was ten 50 rok. Nie będziecie obsiewać i nie będziecie żąć tego, co w ciągu niego samo wyrosło, i nie będziecie zbierać winogron z nieobciętych w ciągu niego pędów, gdyż jest to rok jubileuszowy. Będzie on dla was święty, lecz wprost z pola będziecie jedli jego plon. W tym roku jubileuszowym wrócicie każdy do swojej własności. A kiedy będziecie sprzedawać coś swemu bliźniemu lub coś kupować od swego bliźniego, niechaj nikt nie oszukuje swego brata. Według liczby lat, które upłynęły od roku jubileuszowego, będziesz kupował od swego bliźniego, on zaś sprzeda tobie według liczby lat, przez które korzystał z plonów. Im więcej będzie lat, tym wyższa będzie cena tego kupna, a im mniej będzie lat, tym niższa będzie cena tego kupna, gdyż on ci sprzedaje ilość rocznych plonów. A nie będziecie oszukiwać jeden drugiego, lecz będziecie się bać swego Boga, gdyż ja, Pan, jestem Bogiem waszym. Wykonujcie moje ustawy i przestrzegajcie moich praw, i wypełniajcie je, a będziecie mieszkać na ziemi bezpiecznie. A ziemia wyda swój plon, będziecie jedli do syta i mieszkać będziecie na niej bezpiecznie. A jeśli byście pomyśleli, co będziemy jedli w 7 roku, skoro nie będziemy siali i nie będziemy zbierali naszego plonu? To ja ześlę takie błogosławieństwo moje dla was w 6 roku, iż wyda plony na 3 lata. Będziecie siali w 8 roku, ale będziecie jedli jeszcze z plonu zeszłorocznego aż do roku 9, dopóki nie będzie nowego plonu, będziecie jedli stary. Ziemi nie będzie się sprzedawać na zawsze, gdyż ziemia należy do mnie, a wy jesteście u mnie przybyszami i mieszkańcami. W całym kraju, który jest w waszym posiadaniu, ustanowicie dla ziemi prawo wykupu, gdy zubożeje twój brat i sprzeda coś ze swojej posiadłości, wtedy wystąpi jako wykupiciel jego najbliższy krewny i wykupi to, co sprzedał jego brat. A jeśli kto nie będzie miał wykupiciela, lecz potem stać go będzie i znajdzie dosyć na swój wykup, to odliczy lata od swojej sprzedaży i zwróci resztę temu, komu sprzedał, i powróci do swojej posiadłości. Jeżeli jednak nie znajdzie dosyć, aby mógł zwrócić to, co sprzedał, pozostanie w ręku nabywcy aż do roku jubileuszowego. Ale w roku jubileuszowym zostanie zwolniona i on wróci do swojej posiadłości. Jeżeli kto sprzeda dom mieszkalny w mieście otoczonym murem, to będzie miał prawo wykupu do końca roku jego sprzedaży. Jego prawo wykupu jest ograniczone. A jeżeli nie zostanie wykupiony do końca pełnego roku, wtedy dom w mieście otoczonym murem pozostanie na zawsze u jego nabywcy i jego potomstwa. Nie będzie zwolniony w roku jubileuszowym. Domy po wsiach, które nie są otoczone wokoło murem, będą uważane za równe z polem uprawnym. Będą one podlegały prawu wykupu i w roku jubileuszowym staną się wolne. Co do miast Lewitów i domów w miastach przez nich posiadanych, to Lewitom przysługuje prawo wykupu każdego czasu. A jeżeli kto z Lewitów nie skorzysta z prawa wykupu, wówczas sprzedany dom w mieście, które do nich należy, zostanie zwolniony w roku jubileuszowym, gdyż domy miast Lewitów są ich posiadłością pośród synów izraelskich. Również pole przynależne do ich miast nie będzie sprzedawane, gdyż jest ono ich posiadłością wieczystą. Jeżeli zubożeje twój brat i podupadnie, to ty go wspomożesz na równi z obcym przybyszem czy tubylcem, aby mógł żyć obok ciebie. Nie bierz od niego odsetek ani lichwy, a bój się swojego Boga, aby twój brat mógł żyć obok ciebie. Nie dasz mu swoich pieniędzy na odsetki, a swojej żywności mu nie dasz, aby więcej odebrać. Jam jest Pan, Bóg twój, który was wyprowadziłem z ziemi egipskiej, aby wam dać ziemię kananejską i być waszym Bogiem. Jeżeli zubożeje przy tobie twój brat i sprzeda się tobie, nie będziesz go obarczał pracą niewolnika. Będzie u ciebie jak najemnik, jak osiedleniec. Będzie służył u ciebie do roku jubileuszowego, wtedy wyjdzie od ciebie jako wolny, on i jego synowie z nim, i wróci do rodziny swojej i do posiadłości ojców swoich wróci. Gdyż są oni moimi sługami, których wyprowadziłem z ziemi egipskiej. Nie będą sprzedawani jako niewolnicy. Nie będziesz się z nim obchodził surowo, ale będziesz się bał swego Boga. Co do twojego niewolnika i twojej niewolnicy, których chciałbyś mieć, to niewolników i niewolnice kupujcie od narodów, które są wokoło was. Również spośród synów osiedleńców mieszkających z wami kupujcie ich i spośród ich potomków, którzy są z wami, których zrodzili w waszej ziemi. Oni mogą być waszą własnością. Będziecie ich przekazywać po sobie na dziedziczną własność synom swoim na zawsze. Jako niewolników mieć ich będziecie. Lecz z waszymi braćmi, synami izraelskimi, nie będziecie obchodzić się surowo. A jeżeli wzbogaci się przy tobie obcy przybysz i osiedleniec, a twój brat przy nim zubożeje i sprzeda się przybyszowi osiadłemu przy tobie albo potomkowi rodziny przybysza, to po sprzedaniu się ma on prawo wykupu. Jeden z jego braci wykupi go, albo jego stryj, albo syn jego stryja wykupi go, albo ktokolwiek z jego bliskiej rodziny go wykupi, albo jeżeli go stać na to, sam się wykupi. Ze swoim nabywcą rozliczy się od roku, w którym mu się sprzedał, aż do roku jubileuszowego, a pieniądze, za które się sprzedał, zostaną obliczone według liczby lat, jako dni najemnika będzie musi je zaliczać. Jeżeli pozostaje jeszcze wiele lat, to według ich liczby niech zwróci swój wykup z pieniędzy, za które został kupiony. A jeżeli pozostaje niewiele lat do roku jubileuszowego, niech mu się je zaliczy. Według liczby tych lat niech zwróci swój wykup. Będzie u niego jako najemnik z roku na rok. Nie będzie się z nim surowo obchodził na twoich oczach. Ale jeżeli nie zostanie wykupiony według tych sposobów, to w roku jubileuszowym wyjdzie wolny ze swymi synami, gdyż moimi sługami są synowie izraelscy. Moimi sługami są ci, których ja wyprowadziłem z ziemi egipskiej. Ja, Pan, jestem Bogiem waszym. 1. Pouczenia dotyczące zachowywania szabatu, siódmego dnia tygodnia, obejmowały zapewnienie odpowiedniego odpoczynku wszystkim, w tym także niewolnikom, zwierzętom i obcym przybyszom. 2. Co 7 lat rok szabatowy był okazją do umorzenia długów, okazania szczególnej troski o ubogich oraz wyzwolenia niewolników. Bóg pouczył swój lud, by także zwierzęta korzystały z dobrodziejstw roku szabatowego. 3. Rok jubileuszowy przypadał co 50 lat jako rok po siódmym z rzędu roku szabatowym. Wówczas to sprzedane dziedzictwo wracało do pierwotnych właścicieli lub ich spadkobierców, długi były darowane, a więźniowie i niewolnicy wypuszczani na wolność. Jubileusz był więc okazją do wyrównania nierówności społecznych, zresetowania systemu, dzięki czemu wszyscy otrzymywali możliwość rozpoczęcia życia na nowo. Było to zabezpieczenie przed nadmiernym bogactwem lub niedostatkiem. Tutaj, w samej tkance izraelskiego społeczeństwa, widzimy, jak sprawiedliwość i miłosierdzie współdziałały na rzecz tych, którym gorzej się powodziło. Poniedziałek, 11 lipca. Sprawy dotyczące wszystkich. Przeczytaj pierwsza Księga Mojżeszowa 2:1-3. Co powyższe wersety mówią nam o powszechności szabatu? Pierwsza Mojżeszowa 2:1-3. Tak zostały ukończone niebo i ziemia oraz cały ich zastęp. I ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje, które uczynił, i odpoczął dnia siódmego od wszelkiego dzieła, które uczynił. I pobłogosławił Bóg dzień siódmy, i poświęcił go, bo w nim odpoczął od wszelkiego dzieła swego, którego Bóg dokonał w stworzeniu. Jeśli naprawdę zachowujemy szabat, nie będziemy zadowoleni tylko z własnego odpoczynku, odkupienia i ostatecznego odrodzenia na nowej ziemi. Szabat, siódmy dzień tygodnia, uczy nas, że Bóg jest stwórcą i dawcą odpoczynku dla wszystkich, którzy żyją na ziemi. Powszechność odpoczynku sobotniego wskazuje, że wszyscy jesteśmy jedno, bogaci i biedni. Fakt, iż Bóg jest Ojcem nas wszystkich, oznacza równość wszystkich ludzi. Jak wskazaliśmy we wczorajszej części lekcji, troska o społeczny wymiar sprawiedliwości rozciągała się od cotygodniowego odpoczynku sobotniego na lata szabatowe i lata jubileuszowe. Zasady stojące za trzema szabatami przedstawionymi w 23 i 25 rozdziale Księgi Kapłańskiej dotyczą także chrześcijan. Sobota, siódmy dzień tygodnia, zawsze będzie wskazywała na stworzenie, a także na krzyż i nową ziemię. Będzie wzmacniała naszą więź z naszym współczującym Stwórcą i Zbawicielem, wiodąc nas bliżej do tych, których On głęboko miłuje, do ludzi, którzy mają pilne potrzeby, czyli ubogich i cierpiących. Jednak zauważ, że rok szabatowy i rok jubileuszowy ilustrują wieczne zasady, co nie znaczy, że mamy dosłownie zachowywać te święta obecnie. Otóż nie. W przeciwieństwie do szabatu, siódmego dnia tygodnia, który został ustanowiony przy stworzeniu, w świecie sprzed upadku, te ustanowienia są zaliczane do ceremonialnych szabatów, które były cieniem rzeczy przyszłych, wskazując na przyszłą służbę i ofiarę Jezusa, a zatem ich obowiązywanie ustało wraz ze śmiercią Jezusa na krzyżu. Te ceremonialne szabaty wskazują na zasadę traktowania innych, a zwłaszcza potrzebujących. Jako odkupieni ludzie Izraelici mieli obowiązek być światłem świata i w bezstronny sposób ukazywać miłosierdzie Boga innym ludziom. Z dziękczynieniem mieli reprezentować charakter Boga wobec tych, którzy Go nie znali. Przeczytaj Księga Amosa 8, 4-7. O co chodzi w tych wersetach i jak możemy się upewnić, że w naszym postępowaniu wobec bliźnich nie popełniamy podobnych błędów? Zważywszy na kontekst, co ważnego znajdujesz w słowach, Amos 8, 4-7. Słuchajcie tego wy, którzy depczecie ubogiego i tępicie biednych kraju, mówiąc, kiedyż minie nów, abyśmy mogli kupczyć zbożem, i sabat, abyśmy mogli ziarno wystawić na sprzedaż, pomniejszyć efę, a powiększyć odważniki, przechylić oszukańczo wagę. Nabywać nędzarzy za pieniądze, a ubogich za parę sandałów i sprzedawać poślad zboża? Przysiągł Pan na dumę Jakuba, nie zapomnę nigdy wszystkich ich uczynków, nie zapomnę nigdy wszystkich ich uczynków. Wtorek, 12 lipca. Proroczy głos, część pierwsza. Otwórz swoje usta w obronie niemego i w sprawie wszystkich opuszczonych. Otwórz swoje usta, sądź sprawiedliwie, ubogim i biednym wymierzaj sprawiedliwość. Przypowieści Salomona 31, 8-9. Jak możemy zastosować te zasady w naszych czasach? Jak dotąd w tym tygodniu zauważyliśmy, że Bóg pragnie, by Jego lud praktykował Jego cechy miłosierdzia i sprawiedliwości jako elementy ideału postępowania. Hebrajscy prorocy często przemawiali w obronie potrzebujących, wzywając lud Boży do skruchy, gdy Izraelici źle reprezentowali troskę Boga o ludzi zmarginalizowanych i uciskanych. Bóg poniekąd zrównuje niesamolubne i dobroczynne działania z prawdziwym nabożeństwem. Przeczytaj Księga Izajasza 1, 13-17. Co te słowa mówią o Bożej definicji prawdziwego nabożeństwa? Jak możemy zastosować to, co zostało tu powiedziane w bezpośrednim kontekście? Innymi słowy, co te wersety powinny oznaczać dla nas? Księga Izajasza 1, 13-17. Nie składajcie już ofiary daremnej, kadzenie, nowie i sabatem i obrzydły, zwoływanie uroczystych zebrań do nie mogę ścierpieć świąt i uroczystości. Waszych nowiów i świąt nienawidzi moja dusza, stały mi się ciężarem, zmęczyłem się znosząc je. A gdy wyciągacie swoje ręce, zakrywam moje oczy przed wami, choćbyście pomnożyli wasze modlitwy, nie wysłucham was, bo na waszych rękach pełno krwi. Obmyjcie się, oczyśćcie się, Usuńcie wasze złe uczynki sprzed moich oczu, przestańcie źle czynić. Uczcie się dobrze czynić, przestrzegajcie prawa, brońcie pokrzywdzonego, wymierzajcie sprawiedliwość sierocie, wstawiajcie się za wdową. Choć oczywiście wielu starotestamentowych proroków wskazywało na przyszłe wydarzenia sięgające daleko poza czas ich życia, to jednak podkreślali mocno potrzebę duchowej i moralnej reformy oraz niesamolubnej służby w swoich czasach. Profetyczny głos sług Bożych rozlegał się najgłośniej, gdy lud Boży czynił przesadne wysiłki, by uczcić Boga, ale nie odzwierciedlał Bożego współczucia wobec cierpienia panującego wokoło. Trudno sobie wyobrazić gorsze świadectwo niż świadectwo tych, którzy są zbyt zajęci oddawaniem czci Bogu, iż nie mają czasu, by pomóc potrzebującym. Czy ci, którzy służą Panu, wychodząc naprzeciw potrzebom potrzebującym, nie objawiają właściwej formy nabożeństwa? Środa, 13 lipca. Proroczy głos, część druga. 58 rozdział Księgi Izajasza zawiera szczególne prorocze przesłanie nagane i nadziei dla ludu Bożego w czasach proroka, ale i dla nas. Po wyrażeniu niezadowolenia z postawy swego ludu, zobacz Księga Izajasza 58:1, jak Bóg opisał tych, do których skierował swoje przesłanie. Przeczytaj Księga Izajasza 58:2. Księga Izajasza 58:1-2. Wołaj na całe gardło, nie powściągaj się, podnieś jak trąba swój głos i wspominaj mojemu ludowi jego występki, a domowi Jakuba jego grzechy. Wprawdzie szukają mnie dzień w dzień i pragną poznać moje drogi, jakby byli narodem, który pełnił sprawiedliwość i nie zaniedbał prawa swojego Boga, domagają się ode mnie sprawiedliwych praw, pragną zbliżenia się do Boga, powiadając, choć nie wiemy, jakim tonem głosu zostało to wyrażone, jest oczywiste, że Pan potępiał zewnętrzne wyrazy pobożności i wiary, gdyż wiedział, jak bardzo były fałszywe. Biblia Warszawska oddaje ten werset następująco. Wprawdzie szukają mnie dzień w dzień i pragną poznać moje drogi, jakby byli narodem, który pełnił sprawiedliwość i nie zaniedbał prawa swojego Boga. Przeczytaj Księga Izajasza 58:3-14. Co jeszcze mówi Pan do tych ludzi o tym, jak złe są ich formy religijności, w tym przypadku post? Jakie szersze zagadnienie zostało poruszone w tym fragmencie księgi? Księga Izajasza 58:3-14. Dlaczego pościmy, a Ty tego nie widzisz? Dlaczego umartwiamy nasze dusze, a Ty tego nie zauważasz? Oto w dniu waszego postu załatwiacie swoje sprawy i uciskacie wszystkich swoich robotników. Oto gdy pościcie, kłócicie się i spieracie, i bezlitośnie uderzacie pięścią. Nie pościcie tak, jak się pości, aby został wysłuchany wasz głos w wysokości. Czy to jest post, w którym mam upodobanie, dzień, w którym człowiek umartwia swoją duszę, że się zwiesza swoją głowę jak sitowie, wkłada wór i kładzie się w popiele? Czy coś takiego nazwiesz postem i dniem miłym Panu? Lecz to jest post, w którym mam upodobanie, że się rozwiązuje bezprawne więzy, że się zrywa powrozy jarzma, wypuszcza na wolność uciśnionych i łamie wszelkie jarzmo, że podzielisz twój chleb z głodnym i biednych bezdomnych przyjmiesz do domu, gdy zobaczysz nagiego, przyodziejesz go, a od swojego współbrata się nie odwrócisz. Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza poranna i twoje uzdrowienie rychło nastąpi, twoja sprawiedliwość pójdzie przed tobą, a chwała Pańska będzie twoją tylną strażą. Gdy potem będziesz wołał, Pan cię wysłucha, a gdy będziesz krzyczał o pomoc, odpowie, oto jestem. Gdy usuniesz spośród siebie jarzmo, szydercze pokazywanie palcem i bezecne mówienie, gdy głodnemu podasz swój chleb i zaspokoisz pragnienie strapionego, wtedy twoje światło wzejdzie w ciemności, a twój zmierzch będzie jak południe. I Pan będzie ciebie stale prowadził i nasyci twoją duszę nawet na pustkowiach, i sprawi, że twoje członki odzyskają swoją siłę, i będziesz jak ogród nawodniony i jak źródło, którego wody nie wysychają. Twoi ludzie odbudują prastare gruzy, podźwigniesz fundamenty poprzednich pokoleń i nazwą cię naprawiaczem wyłomów, odnowicielem, aby w nich można było mieszkać. Jeżeli powstrzymasz swoją nogę od bezczeszczenia sabatu, aby załatwić swoje sprawy w moim świętym dniu, i będziesz nazywał sabat rozkoszą, a dzień poświęcony Panu godnym czci, i uczcisz go nie odbywając w nim podróży, nie załatwiając swoich spraw i nie prowadząc pustej rozmowy. Wtedy będziesz się rozkoszował Panem, a ja sprawię, że wzniesiesz się ponad wyżyny ziemi, i nakarmię cię dziedzictwem twojego ojca, Jakuba, bo usta Pana to przyrzekły. Zwróć tutaj uwagę na coś bardzo ważnego, mianowicie na to, jak często nabożeństwo może być egocentryczne, Panie, uczyń dla mnie to i tamto. Oczywiście jest czas i miejsce na proszenie Boga o zaspokojenie naszych osobistych potrzeb. Ale Pan mówi tu, że prawdziwe nabożeństwo obejmuje pomaganie głodnym, uciśnionym i ubogim. Jednak najbardziej zdumiewające jest to, że ta służba dla bliźnich przynosi błogosławieństwo nie tylko odbiorcom pomocy, ale także jej dawcom. Przeczytaj te wersety i zwróć uwagę, co mówią o tym, co dzieje się z ludźmi pomagającymi potrzebującym. Służąc bliźnim i udzielając im pomocy, sami otrzymujemy błogosławieństwo. Kto z nas nie doświadczył choćby w jakimś niewielkim stopniu realności tych Bożych obietnic? Kto z nas nie przekonał się, jaka radość, jakie zadowolenie i jaka nadzieja stają się udziałem tych, którzy pomagają bezradnym? Trudno sobie wyobrazić lepszy sposób odzwierciedlania charakteru Chrystusa przed światem. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 20:35. Jak doświadczyłeś prawdziwości tych słów w swojej służbie dla bliźnich? Dzieje Apostolskie 20:35. W tym wszystkim pokazałem wam, że tak pracując, należy wspierać słabych i pamiętać na słowa Pana Jezusa, który sam powiedział: bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać aniżeli brać. Czwartek, 14 lipca. Znacząca siła w służbie dla Boga. Poznanie prawdy, choć wspaniałe, nie jest wystarczające. W 58 rozdziale Księgi Izajasza przedstawiony został lud Boży mocno zainteresowany religijnymi formami i praktykami, a jednak słabo stosujący swoją wiarę w praktycznym życiu. Bóg wzywa swój Kościół dzisiaj, aby stał się znaczącą siłą na rzecz dobra, a wezwanie to jest echem wezwań starotestamentowych proroków do przedstawiania prawdy o charakterze Boga. Przeczytaj poniższe wersety. Jak jako poszczególne zbory i Kościół ogólnoświatowy możemy starać się czynić to, do czego zostaliśmy powołani przez Boga w tej kwestii? Psalm 82, 3. 3. Bierzcie w obronę biedaka i sierotę, ubogiemu i potrzebującemu wymierzajcie sprawiedliwość. Księga Izajasza 1, 17. Uczcie się dobrze czynić, przestrzegajcie prawa, brońcie pokrzywdzonego, wymierzajcie sprawiedliwość sierocie, wstawiajcie się za wdową. Pewien miejski zbór znajdował się w okolicy, w której plagą były przestępstwa z użyciem broni palnej. W 2011 roku proroczy głos pastora rozległ się podczas kongresu duchownych z wielkich miast. Oto fragmenty z jego przemówienia: chrześcijanie muszą zatrzymać pochód śmierci. Nawiązując do biblijnego epizodu, w którym Jezus zatrzymał kondukt pogrzebowy syna wdowy z Nain, ów pastor wyjaśnił, że Kościół nie powinien pozostawać bierny wobec przemocy na ulicach w lokalnej społeczności. Zadał słuchaczom pytania, czy jesteśmy jedynie Kościołem, który powstał, by wygłaszać kazania pogrzebowe? Czy nie powinniśmy pytać Boga, dlaczego pozwalasz na cierpienie, a Bóg odpowie, dlaczego wy pozwalacie na cierpienie? Ten zbór był także bardzo aktywny w działaniach na rzecz rozwoju społeczeństwa. Przez 7 lat chór kościelny występował na ulicach miasta. Członkowie chóru śpiewali, wręczali ulotki i oferowali pomoc ze strony zboru dla potrzebujących. Dzięki tej łączności ze społeczeństwem zbór pomógł sąsiadom na wiele sposobów, czyniąc dobro potrzebującym. Przez różnorodne i liczne programy ów zbór dokonał wielkich zmian w społeczeństwie. Ten zbór jest tylko jednym przykładem wielu sposobów, jakimi my jako Kościół możemy służyć i być uzdrawiającą siłą w naszych społeczeństwach. Co może zrobić twój zbór, by pomóc potrzebującym w twojej lokalnej społeczności? Piątek, 15 lipca. Do dalszego studium. Pojęcia sprawiedliwości i miłosierdzie przewijają się przez cały Stary Testament. Przyjrzyjmy się na przykład 5 Mojżeszowa 24, 10-22. Zwróć uwagę na szczególne pouczenia udzielone w związku z wymienionymi przypadkami. Widzimy w nich wyraźnie troskę Pana o ubogich, robotników i zadłużonych. Ta troska jest wyrażona nie tylko w abstrakcyjnym i wzniosłym języku dotyczącym współczucia dla tych, którym gorzej się powodzi. Przynajmniej w tym przypadku jest ona wyrażona także w konkretnych i praktycznych pouczeniach, co należy czynić i czego nie wolno czynić w określonych przypadkach, na przykład w przypadku osoby zadłużonej czy ubogiego robotnika. Te pojęcia były zbyt ważne, by pozostawić je wyłącznie osobistym opiniom w kwestii sprawiedliwości i dobroczynności. Zwróć uwagę, że Pan wskazywał swoim wiernym, gdzie niegdyś się znajdowali, gdy należeli do pokrzywdzonych przez los. Pamiętaj też, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej. Dlatego ja nakazuję ci, abyś to czynił. 5 Mojżeszowa 24:22. Jako chrześcijanie musimy bez względu na naszą sytuację finansową zawsze pamiętać o łasce Boga, Jego niezasłużonej przychylności względem nas. Tak więc dzięki bogactwu i pełni tego, co mamy w Chrystusie, powinniśmy być gotowi służyć i pomagać tym, którzy potrzebują naszej służby i wsparcia. Pytania do dyskusji. 1. Jak fakt, iż czwarte przykazanie dekalogu nakazuje pozwolić sługom odpocząć, pomaga nam zrozumieć pojęcie równości wszystkich ludzi przed Bogiem? Jak ten fakt pomaga nam zrozumieć to, że powinniśmy sprawiedliwie traktować tych, którzy pracują dla nas czy są w jakiś sposób zależni od nas? Jak powszechność tego, czego Chrystus dokonał na krzyżu, świadczy jeszcze bardziej o równości wszystkich ludzi wobec Boga? 2. Gdy umysł Chrystusowy staje się naszym umysłem, a Jego dzieła naszymi dziełami, będziemy w stanie zachowywać post opisany przez proroka Izajasza, lecz to jest post, w którym mam upodobanie, że się rozwiązuje bezprawne więzy, że się zrywa powrozy jarzma, wypuszcza na wolność uciśnionych i łamie wszelkie jarzmo. Księga Izajasza 58:6. Dowiedz się, czego potrzebują ubodzy i cierpiący, a następnie z miłością i delikatnością pomagaj im nabrać odwagi, nadziei i ufności, dzieląc się z nimi dobrem, które Bóg ci dał. W jaki sposób to czynimy, to znaczy jak dzielimy się tym, co otrzymaliśmy w Chrystusie? Jak możemy to czynić w praktyczny sposób, który naprawdę pomoże potrzebującym?